Ja przez pierwsze 30 lat nie chciałam ani słowa powiedzieć o tym, że byłam w obozie koncentracyjnym. Uważałam, że człowiek nie jest w stanie ludzkim językiem opowiedzieć tego, jaka na przykład panowała atmosfera w czasie apelu, jaka panowała atmosfera wtedy, kiedy były selekcje do eksperymentów medycznych, selekcje na wywóz do fabryki. Tego się nie da opowiedzieć.
I no taka była tu właśnie między innymi codzienność, prawda, i rzeczywistość. Dla mnie na przykład 3 lata temu, jak usłyszałem relację jednej z pań, właśnie pani Śledziejowskiej, która stała z nami tutaj w tym budynku i po prostu tak cichutko powiedziała, a ja wywoziłam taczką prochy moich koleżanek do jeziora. Nie zapomnę tego nigdy, bo po prostu to byli ci świadkowie, tak jak ta pani, która nam dzisiaj towarzyszy, którzy te rzeczy przeżyli realnie. Wynosili swoje zmarłe koleżanki, traktowali jako sprawy zupełnie normalne, ale one normalne nigdy nie były.
Polskie Radio Zachód prezentuje Piekielna Ziemia.
Miałyśmy 17 lat. Jak się okazało, w Ravensbrück byłyśmy najmłodsze. Każda z nas dostała numer. Czułyśmy, jakby odebrano nam człowieczeństwo. Nie byłyśmy ludźmi, stałyśmy się numerami. Nie da się opisać tego, co czułyśmy. Brakuje słów na wyrażenie, jak wyglądało życie w obozach koncentracyjnych. Poniżenie, ciężkie apele, praca fizyczna, głód, robactwo i codzienne ocieranie się o śmierć. Byłyśmy przerażone i oszołomione widokiem scen rozgrywających się na naszych oczach. Nie chciałyśmy przyjąć do naszej świadomości takich pojęć jak komora gazowa, piece krematoryjne. Jednak one istniały.
Jesteśmy na piekielnej ziemi. Na ziemi, która spłynęła krwią, oceanem polskiej krwi. Nie morzem, oceanem polskiej krwi. I dla nas, potomków, dla nas rodzin, tych, które tutaj cierpiały, ginęły, Polki, które tylko z tego względu, że były Polkami, zostały tutaj w brutalny sposób, a część z nich w ogóle nie dojechała przecież, w transportach zginęła bezpośrednio lub z różnych innych niemieckich obozów, zagłady. Dzisiaj ten taki szary, zimny dzień, choć kwietniowy zdawałoby się i wiosenny, powinien być ciepły, ale pewnie i pogoda oddaje tą atmosferę tego miejsca. Powinniśmy tu być i jesteśmy. Uważam, że nasze rodziny, dzisiaj reprezentowane tylko przez nielicznych, z różnych względów, potomków z całej Polski, ale chyba czują tą atmosferę tutaj strasznie emocjonalną, strasznie przytłaczającą, taką przykrą, ale też jest trochę dzisiaj i nadziei w tym, że w tej sztafecie pamięci, którą przywieźliśmy na pokładzie autokaru z Polski, a to są ludzie młodzi, młodzież, w których widzimy tą nadzieję na to, że ta pamięć nie umiera, nie umrze i w nich widzimy tą przyszłość niesienia pamięci, godności, szacunku dla tych Polek, które tutaj w straszliwy sposób cierpiały i umierały.
Moja rodzina przez wiele lat nie wiedziała, co się stało z prababcią. Od momentu jej aresztowania dopiero tak naprawdę niecałe 2 lata temu udało nam się dowiedzieć, że była więźniarką Ravensbrück, że była w podobozie w Filii w Neubrandenburgu, gdzie zmarła i gdzie w tej zbiorowej mogile właśnie spoczywają jej szczątki. Więźniarki Ravensbrück to nie były kobiety przypadkowe, to nie były kobiety z pierwszej łapanki, to po prostu były polskie patriotki. Żołnierze Armii Krajowej, kobiety działające w konspiracji, w podziemiu, walczące z niemieckim okupantem. I to dzięki nim tak naprawdę młode pokolenia żyją dzisiaj w wolnym kraju. One w tych obozach za swój patriotyzm, za miłość do ojczyzny oddawały po prostu życie. Także jesteśmy im to winni. To jest naszym obowiązkiem, aby być w tych miejscach, gdzie ginęli nasi bohaterowie, nasi bliscy, aby po prostu przez tą obecność, przez modlitwę, przez mówienie o nich oddać im należyty hołd.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to miejsce dla nas Polaków jest w całym obozie Ravensbrück. Jest to w ogóle bardzo ważny obóz dla nas Polaków, ale to miejsce jest szczególne. Dlaczego? W tym miejscu realnie płynęła krew. W tym miejscu, gdzie stoimy, wykonywano egzekucje przez rozstrzelanie na dużych grupach polskich kobiet, które przywożone były tutaj do Ravensbrück w zondertransportach z wyrokami śmierci. To jest tak zwana szczelina, czyli przestrzeń pomiędzy ścianą garaży, które tutaj funkcjonowały, a murem zewnętrznym obozu. Ten teren wyglądał zupełnie inaczej, na którym, tak jak widzicie, po lewej stronie znajduje się krematorium. Jeżeli spojrzycie, jak ten murek leci mniej więcej, w kierunku muru zewnętrznego stał budynek, w którym był magazyn farb, materiałów budowlanych, który pod koniec 1944 roku został przebudowany na komorę gazową i funkcjonował na początku 1945 roku. W tej komorze gazowej zostało zamordowanych około 8 tysięcy kobiet, z czego znaczna część to były również Polki.
Wiedziałyśmy, że jeżeli będzie wpadka, to znajdziemy się na ulicy Szucha, na przesłuchaniu. Natomiast o Ravensbrück mało się mówiło, o Oświęcimiu dużo. Może ja byłam zbyt młoda, żeby się tym interesować, bo okazuje się, że moja przełożona z Armii Krajowej, jak się znalazłyśmy w Ravensbrück, wiedziała, co to jest za obóz. Droga do Ravensbrück była taka, że przede wszystkim musieliśmy przez Pruszków dostać się do miejsca, w którym następowała selekcja zbieranej ludności warszawskiej. Ponieważ myśmy były młode, stosunkowo jeszcze zdolne do pracy fizycznej, przeznaczono nas na wyjazd do obozu Ravensbrück. Załadowano do wagonów, oczywiście towarowych. Chyba jechaliśmy 2 dni. Najbardziej odczuwałam wtedy brak możliwości napicia się. No, głód też był, bo oczywiście, że żadnego zaopatrzenia na drogę nie było. I muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia zastanawiam się, co jest gorsze, czy głód, czy pragnienie. Dojechaliśmy do stacji Fürstenberg i tam właśnie wyskakując z tych wagonów towarowych, spotkaliśmy się z tym innym światem. Czekali na nas auzierki, SS-mani z psami. Auzierki były zaopatrzone w taki pejcze i z wielkim krzykiem zagarniano nas, starano się nas jakoś ustawić, żeby dojść pieszo ze stacji Fürstenberg do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Była pewnego rodzaju śluza i tu się znajdowała druga brama, która została przez Sowietów zdemontowana. Ten budynek po prawej stronie to naturalnie budynek wartowni. W tej chwili jest w remoncie, ale tu się znajduje księga zmarłych więźniarek. Także jeżeli na przykład ktoś z waszych rodzin zginął w Ravensbrück, w zasadzie to nazwisko powinno się tu odnaleźć. Jest tu 11 tysięcy nazwisk, czyli w zasadzie powiedzmy gdzieś w granicach 20% zaledwie. I teraz wchodzimy, przekraczając tą bramę, wchodzimy na właściwy teren obozu. Sami widzicie, że nie zachowało się tutaj niewiele budynków. Te budynki, które widzimy, czyli fundamenty tutaj kuchni obozowej, łaźni obozowej, czyli tych miejsc, gdzie więźniarki przyjeżdżając do obozu stykały się w pierwszym rzędzie. Tutaj były pozbawiane włosów, swoich ubrań były pozbawiane, dostawiały pasiaki, i pozbawiane często również własnej godności. Dla tych dziewcząt młodych był to szok. To były zupełnie inne czasy niż w tej chwili są. Często w opisach, we wspomnieniach jest to opisywane jako takie niesamowite przeżycie, kiedy one były po prostu bite, poganiane, rozbierane, przebierały się w brudne, śmierdzące ubrania obozowe i tutaj zaczynało się dopiero ich cierpienie. Ten plac, który tutaj przed kuchnią się znajdował, to był plac apelowy. Tutaj pani, która właśnie, pani poznaje w tej chwili ten plac, mówimy o tym placu przed kuchnią, prawda? I tak jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, tak wyglądał obóz, tak zwany ten stary obóz, czyli ten, który powstał od 1939 roku. W roku 1941-1942 tych więźniarek było tak dużo, że ten obóz musiał być rozbudowany, czyli tutaj po prawej stronie, tam gdzie widzicie te uschnięte pnie drzew, powstał tak zwany nowy obóz. I w tym obozie podejrzewam, że właśnie pani była już po Powstaniu Warszawskim. Między tymi barakami, które powstały tam dwa rzędy baraków, powstał taki ogromny namiot cyrkowy. I w tym namiocie duża część warszawianek, które tutaj pojawiły się w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, pierwszym miejscem pobytu dla nich był właśnie ten namiot cyrkowy. Pamiętam, jak jedna z pań opowiadała mi, która miała bodajże 5 albo 6 lat i została właśnie przywieziona tutaj z matką, opowiadała mi, że zawsze czekała grupa zapłakanych dzieci przy wejściu do tego namiotu i czekało na powrót matek z pracy. Bo oczywiście kobiety musiały pracować, a dzieci zostawały same. W tym tłumie, w takim namiocie kilka tysięcy osób leżało na brudnej, śmierdzącej słomie.
Po wieczornym apelu przed spaniem modliłyśmy się. Dziękowałyśmy Bogu za każdy przeżyty dzień. Co będzie jutro? Patrzyłyśmy przerażone na selekcję. Starsze i słabe oddzielano i więcej ich nie widziałyśmy. Czy zdołamy przeżyć? Jak długo jeszcze? Istniało w nas przekonanie, że musimy trzymać się razem, by przeżyć. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To wewnętrzne przekonanie tkwiło w naszej świadomości. Wynikało z jakiegoś odruchu obronnego. Pewnego dnia przyszły do nas więźniarki z sąsiedniego baraku. Były od nas starsze i już drugi rok w obozie. One podnosiły nas na duchu, pouczały, jak mamy się zachowywać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi strażniczek, jak wmieszać się w tłum więźniarek, żeby nie być widocznym w pierwszych rzędach. Widząc nasz strach i zagubienie w życiu obozowym, pocieszały, dodawały otuchy. Opiekuńcze, wręcz macierzyńskie, starały się wzbudzać w nas wolę życia i przeżycia.
Historia co prawda krótka tego obozu, bo od 1939 początku do powiedzmy kwietnia 1945 roku składa się właśnie z takich odcinków czasowych. Czyli w roku 1940 na przykład, żeby Państwo sobie wyobrazili, umierało około 20 więźniarek, więc nie był to obóz zagłady. Te więźniarki umierały na skutek samobójstwa, pobicia, choroby, ale nie był to obóz, w którym...
20, czy...
W ciągu całego roku. Ale w roku 1944, początek 1945, to były setki osób dziennie. Więc to są zupełnie różne światy. Tak jak w roku 1940 więźniarka miała do dyspozycji własną pryczę, na której tylko ona spała, z pościelą, to w 1945 ludzie mieszkali w namiotach w zimą. Był postawiony tam namiot, w którym 6 tysięcy właśnie kobiet z powstania na słomie brudnej leżało. Więc to był zupełnie inny świat. Tutaj mamy okazję skorzystać również ze wspomnień pani, która sama to przeżyła, która przygotowywała między innymi swoje zmarłe czy zamordowane koleżanki do tego, żeby zostały spalone w krematorium. I korzystając z tego, że pani jest z nami, niech pani nam kilka słów opowie swoich wspomnień. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas.
Zwykle codziennie rano robiło się przegląd personalny, to znaczy blokowa robiła przegląd baraku i stwierdzono codziennie około 5-6 osób zmarłych w ciągu nocy. wyznaczone więźniarki, między innymi ja kiedyś też byłam do tego wyznaczona, rozbierałyśmy zwłoki z pasiaków i były metalowe wózki. Zwłoki kładło się na wózki i podwoziło się tu pod krematorium. Tu się zostawiało.
To już kolejny miesiąc pobytu w obozie. Nie mamy żadnych wiadomości o rodzinie, ani o tym, co dzieje się w kraju. Jesteśmy coraz słabsze. Ciężka praca w fabryce amunicji, głód, zimno. Jak długo jeszcze wytrzymamy? Najważniejszym i chyba najszczęśliwszym momentem w życiu obozowym Ravensbrück było wydawanie chleba. Po apelu każda więźniarka otrzymywała pajtkę chleba, która musiała wystarczyć na cały dzień. Cudowne uczucie, kiedy trzymałam całą pajtkę w dłoniach. Najpierw wąchałam, starając się wchłonąć ten cudowny zapach. Potem odrywałam kawałek po kawałeczku, tak, aby reszta została na wieczór. Resztę wkładałam do kieszeni, choć chęć uskubnięcia następnego kawałka była tak wielka, że czasami na wieczór nie pozostawała nawet kruszynka. Kiedyś widziałam, jak starsza więźniarka całowała pajtkę po jej otrzymaniu. Chleb był czarny, gliniasty, ale smakował wybornie i nigdy już w moim życiu nie był tak dobry jak w obozie.
Ja starałam się przeczytać, na czym polegały te eksperymenty pseudomedyczne. Muszę powiedzieć, że po kilku rozdziałach musiałam przerwać tą lekturę, bo to niewyobrażalne było, to co czynili lekarze niemieccy właśnie w obozie Ravensbrück. No i była tak zwana selekcja. I myśmy były poddawane tej selekcji. To zostało w mojej pamięci jako koszmarne wydarzenie. Mianowicie zebrano nas na mały plac, nie ten główny apelowy. Wybrano z naszego baraku na może 100, może więcej kobiet młodych, jeszcze powiedzmy sobie zdolnych. Kazano nam rozebrać się do naga. I defilowałyśmy w odstępach kilku kroków przed stołem, za którym siedzieli umundurowani SS-mani i jednocześnie widziałam również w cywilnym ubraniu też mężczyzn. No, to było bardzo upokarzające dla mnie młodej dziewczyny, jeszcze wtedy wychowywanej w bardzo takich surowych zasadach wychowania, to było szokujące.
To był taki przedsionek właśnie śmierci. Ten budynek krematoryjny wyglądał z tamtej strony w ten sposób. Tu był dobudowany taki budyneczek, on w zasadzie zachowany budynek oczyszczalni ścieków. On został później, po wojnie, w jakiś sposób usunięty. Nie wiem dlaczego, w każdym razie już nie istnieje. I to była całość tego krematorium. Jak Państwo widzicie, to krematorium jest bardzo podobne do krematorium, jakie było, istnieje, do tej pory zachowało się w Auschwitz czy na Majdanku, czyli dwa piece krematoryjne firmy Topf und Söhne. To była firma z Erfurtu, która specjalizowała się w budowaniu pieców krematoryjnych, bo spalanie w krematoriach zostało w Niemczech wprowadzone w latach 20. I oni tą technologię rozwijali i ta technologia miała być dalej rozwijana. W Auschwitz były projekty takich retortowych krematoriów działających na zasadzie pieca obrotowego, które miało zwiększyć wydajność spalania zwłok, czyli zupełnie przyspieszyć ten cały proces, gdzie już mogły być miliony, być może po Żydach miał być to naród polski, który miał być zlikwidowany. I po prostu miało to na skalę przemysłową likwidować zwłoki. Dlaczego wprowadzono między innymi w połowie lat 40. spalanie zwłok w krematoriach, czy na taką skalę? Bo Niemcy odkryli groby w Katyniu i zobaczyli, że Rosjanie popełnili ogromny błąd. Zostawili ślady po tych jeńcach. I oni, wiedząc, że wojnę mogą przegrać, wydał Himmler rozkaz wydobycia wszystkich zwłok, które zostały zakopane w Sobiborze, w Auschwitz, w ogromnych dołach, w innych miejscach. I te zwłoki były wydobywane, spalane na takich ogromnych stosach. I w obozach odbywało się to też na takiej zasadzie, tylko na dużo mniejszą skalę. To krematorium w momencie, kiedy w 1943 roku powstało, miało obsługiwać kilkaset zwłok rocznie. W 1944 roku były to już tysiące. I początek 1945 roku to nasilenie ilości zmarłych, zamordowanych było tak duże, że po prostu te piece były rozgrzane do czerwoności. Ten dach zaczął się palić, po prostu temperatura komina była taka duża, że to krematorium spłonął dach i było wyłączone na jakiś okres czasu po prostu z eksploatacji i znów zwłoki zaczęto wywozić do krematorium do Fürstenberga. Także widać dwa charakterystyczne piece, takie bardzo podobne do tych pieców na Majdanku i Auschwitz. Tutaj po prostu wysypywano te prochy albo do tego dołu, który po prawej stronie się znajduje, albo do jeziora. I to jezioro jest rzeczywiście zbiorową mogiłą.
No ja przyznam szczerze, że jestem osobą, która strasznie przeżywa. Niezależnie w którym miejscu, w którym obozie jestem, ale powiem szczerze, że przyjechałam tutaj dzisiaj po 38 latach. Po raz drugi jestem po 38 latach i powiem tak, nie pamiętałam dokładnie tego miejsca. Widziałam, że była woda. Pamiętałam wodę. Pamiętałam ten symboliczny, taki przejmujący pomnik. I to jezioro w tle, ten bezmiar tej szarej wody. I dzisiaj widzimy te kwiaty. To jest obraz, który zostaje w sercu i w pamięci na zawsze. Do tego jeziora z braku mocy przerobowej w cudzysłowiu barbarzyńcy niemieccy wyrzucali prochy ofiar tego obozu i wiem, że jako pierwsza, nie wiem w którym roku, ale jako pierwsza jedna z więźniarek rzuciła kwiat dla swoich koleżanek, współtowarzyszek tutaj tej niedoli. I tak powstał ten ceremoniał. Ja tak wiem, tak mi przekazano. I on się już na tyle utrwalił, że to jest nieodzowny element każdej uroczystości tutaj w obozie Ravensbrück. I ja myślę, że te właśnie takie symbole tak zapadają nam głęboko w tej pamięci. I mówię, tutaj dzisiaj niejednemu łzy poleciały, jak rzucał ten kwiat pamięci. Kwiat pamięci.
Chyba w obliczu zagrożenia utraty życia bierze się w człowieku chęć pomocy i dzielenia tego losu z drugim człowiekiem.
A gdzie szuka się w sobie tych sił, by w obliczu takiego niespotykanego, nieludzkiego dramatu zachować człowieczeństwo?
Zachować człowieczeństwo. Ja myślę, że na to wpływa również i wychowanie. Ja byłam wychowana w rodzinie takiej bardzo patriotycznej. Mój ojciec był zagorzałym zwolennikiem Piłsudskiego i myślę, że w imię dobra ojczyzny, może to dzisiaj brzmi zbyt patetycznie, ale w każdym bądź razie byłam gotowa znieść wszystko.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Piekielna Ziemia. Wystąpili kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, łączniczka AK, więźniarka niemieckich obozów zagłady Ravensbrück, Salzgitter, Bergen-Belsen.
Muszę powiedzieć, że dla mnie najgorszym obozem to było Bergen-Belsen. Tak. Dlatego, że tam już nie dawano nam żadnego chleba, nie było apeli, bo nie miałyśmy siły utrzymać się na nogach. Trzeba było nocą być w baraku, bo obsługa obozu strzelała do tych, które były poza barakiem. W baraku było bardzo ciasno, trzeba było skulonym siedzieć na podłodze, oczywiście nie było żadnych przyczyn. Także Ravensbrück w porównaniu z Bergen-Belsen, no to był zupełnie inny świat.
I to właśnie w Bergen-Belsen.
W Bergen-Belsen nastąpiło wyzwolenie, z tym, że ja zachorowałam, byłam nieprzytomna i o tym, że obóz został wyzwolony, starały mi się koleżanki powiedzieć, ale ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Później dopiero dowiedziałam się, że na teren obozu koncentracyjnego wjechał czołg z głośnikiem i w wielu językach podawano: jesteśmy aliantami, nastąpiło wyzwolenie obozu, proszę się nie obawiać, w miarę możliwości będziemy wam starali się pomagać. To było po angielsku, po polsku, po rosyjsku, w wielu językach nadawany był komunikat.
Paweł Woźniak, społeczny opiekun polskich miejsc pamięci w Niemczech.
Nie mamy miejsca, w którym zostały pochowane prochy dziewcząt rozstrzelanych w 1941 roku, w niektórych egzekucjach z roku 1942. Nie mamy miejsca, które możemy zidentyfikować egzekucji z końca roku 1944, początek 1945, kiedy znów tu palono w tym krematorium zwłoki, w momencie, kiedy krematorium w Ravensbrück po prostu dach się spalił i krótki czas nie można było go użytkować. I po prostu końcówka roku 42, początek 43 do uruchomienia krematorium. Brakuje nam dwóch takich kwater, praktycznie rzecz biorąc. I po prostu nie, ci ludzie, którzy poszukiwania prowadzili, w zeszłym tygodniu były odwierty prowadzone tu na cmentarzu, nie są w stanie po prostu odnaleźć tego miejsca. Może się kiedyś uda, ale tak naprawdę nie ma nadziei, bo nie ma już świadków, nie ma dokumentów.
Arkadiusz Szlachetko, prawnuk Marii Ratajczak, więźniarki niemieckiego obozu zagłady Ravensbrück.
Tak jak byli więźniowie, jak pani kapitan, więźniarka Ravensbrück, która jest z nami na tym wyjeździe, jest naszym gościem honorowym, mówi, że boi się, że za 50 lat może nikt nie będzie już pamiętał o tych czasach, nie będzie pamiętał o nich, o tych obozach. Także jest to ważne, to jest nasze zadanie, kiedy nie będzie już świadków historii, kiedy nie będzie nas, kiedy będą następne pokolenia, aby po prostu pamiętali, żeby nikt nigdy o nich nie zapomniał.
Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.
Ja osobiście muszę powiedzieć, że najbardziej, co mnie może dzisiaj napawać nadzieją, to jest to, że ta młodzież, która tutaj jest, a są na przykład prawnukowie, już niesie tą pamięć i to jest dla nas takie pocieszające, takie mobilizujące, daje energię do tych działań, które no, każdego dnia już w tej chwili czynimy.
W audycji wykorzystano wspomnienia obozowe Joanny Kijący-Fryczkowskiej w interpretacji Agnieszki Dyderskiej. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Wrzesień 2019.